dzisiaj temat dosyć trudny, wychowanie do macierzyństwa, do ojcostwa. Nie miałam dzieci. W 50 roku życia dopiero Pan Jezus mnie zawołał do klasztoru, ale było pełno dzieci po drodze, więc też i miałam takie różne właśnie doświadczenia. Chciałabym na początku powiedzieć o takich zasadniczych rzeczach, żeby na czymś budować, żeby to nam nie umknęło. O czym trzeba pamiętać, że my mamy dziecko w darze od Pana Boga i że mamy je po to, żeby je przygotować. Przygotowujemy w dwóch celach. Po pierwsze, żeby umiało się znaleźć w życiu dorosłych, co jest bardzo trudne, jak wiemy, sami z własnych doświadczeń, ale również mamy dziecko przygotować do życia wieczności. Ta druga sprawa, przygotowanie do życia wieczności, jest bardzo ważna, bo zależy od tego cały los naszego dziecka przyszłości. Trzeba pamiętać i nie zapominać, że dziecko nie jest naszą własnością, chociaż mówimy moje dziecko, nasze dziecko. Dziecko jest własnością Boga, które jest dane nam na jakiś określony czas. Czasem to nie czas długi, bo nastąpi poronienie, dziecko małe odejdzie do Boga, czy do wieczności, jak ma kilkanaście lat. Różne są sytuacje, ale zawsze ono jest własnością Pana Boga. Nasza matka, założycielka Zgromadzenia Sióstr Rannych Serca Jezusa Konającego, święta Urszula Leduchowska, mówiła, że dasz dziecku Boga, dasz mu wszystko. Na tym moglibyśmy skończyć. Dasz mu wszystko, ale jak nie dasz dziecku Boga, to nie dasz mu nic. Rzeczywiście to zdanie jest bardzo znamienne, ale bardzo istotne, jeżeli chodzi o tą świadomość, co ja tak naprawdę mam dziecku w swoim życiu dać. Jak to zrobić? To na ten temat teraz rozmawiamy. Ale mam to zrobić. Mam dziecku dać Boga. Mam je tak wychowywać, żeby ono nie tylko umiało się znaleźć w świecie dorosłych, ale potrafiło kochać. Bo można się znaleźć, można być cynikiem, można być osobą bardzo ironiczną, ale nie potrafić kochać. Kochać ma w trzech kierunkach. I Pana Boga, i siebie samego, i bliźnich. Jak te trzy kierunki w życiu dziecka spróbujemy uwzględnić, albo będziemy próbować uwzględniać, to właśnie o to chodzi. Chodzi o miłość. Tak jak Państwo będą kiedyś rozliczani z miłości przed Panem Bogiem, ile tej miłości daliście, tak też dziecko będzie rozliczane kiedyś z miłości. Rzeczywiście łatwo jest dziecko pielęgnować. Jak pielęgniarki są w szpitalach i tylko wykonują wszystkie czynności, robią to profesjonalnie, to jest super. Ale tu trzeba nauczyć więcej, trzeba po prostu dziecko nauczyć kochać. I dlatego też dobrze jest pamiętać, że dziecko do rozwoju potrzebuje, żeby rodzice chodzili w pancerzu Bożym. Wtedy będą dla dziecka ochroną. Co to znaczy, że chodzą w pancerzu Bożym? To znaczy, że to, co mówi święty Paweł w liście do Efezjan w 4 rozdziale, trzeba mieć tarczę wiary. To jest taka pierwsza, podstawowa rzecz, że dziecko, jeżeli ma przekazaną wiarę przez rodziców, to jest jakby obronione przed złem. Tarcza wiary broni przed złem. Bardzo ważne, żeby dziecko otrzymało i było w tej atmosferze rodziców, że oni żyją w prawdzie, nie w jakiejś iluzji, nie w jakiejś widzimisię, tylko w prawdzie. W prawdzie, którą daje Bóg i jedynie Bóg daje. Jezus jest prawdą. To jest drugi taki element pancerza, który pomaga dziecku przetrwać normalne sytuacje, które czasami są po prostu nienormalne, bo świat stawia pewne sprawy na głowie. Też jest bardzo ważne, żeby dziecko miało ten pancerz sprawiedliwości, czyli żeby dusza dziecka, psychika dziecka była wspomagana wszelkimi łaskami Bożymi, życiem Bożym, miłością Bożą. Jest ogromnie ważne, żeby dziecko trzymało od swoich rodziców hełm zbawienia, to znaczy, żeby myślało po Bożemu. Po Bożemu. Co to znaczy? To znaczy się, że ono nie ma myśli destrukcyjnych, które je wykańczają. Nie ma myśli samobójczych, nie ma myśli niszczących, nie ma myśli, że jest nic niewarte, że jest niepotrzebne. Ono wie, zna swoje miejsce, ono wie, kim jest Bóg dla niego, wie, kim jest rodzice. I bardzo ważne jest, żeby dziecko znało słowa Pisma Świętego, które w jego życiu staną się jakby mieczem rozcinającym to, co złe, ale też mieczem, który przenika dziecka do szpiku kości i od szpiku kości, czyli cała osobowość jest złączona ze Słowem Bożym, z Bogiem. Buty gorliwości, głoszenie Ewangelii to bardzo jest istotna rzecz, jeżeli chodzi o wychodzenie poza rodzinę. dawanie świadectwa. Najpierw dajemy świadectwo swoim dzieciom, ale też dajemy świadectwo na zewnątrz. To są dwie równoczesne rzeczy i dziecko najpierw żyje tylko dla rodziny, a potem powolutku rodzice je otwierają, żeby dawało świadectwo na zewnątrz. To jest ten pancerz Boży. To, co możemy dziecku dać najlepszego. Jakby takie schronienie, jakby taki ten dom, w którym dziecko nasze się rozwija. Dlaczego on jest potrzebny? Dlatego, żeby uchronić nasze dziecko przed depresyjnymi myślami, przed bałaganem uczuciowym, żeby nie kierowało się lękami i obawami, że nie ulegało kiedyś, jak będzie w wieku nastoletnim, wpływom innych lub pewnym wpływom mody lub mediów, żeby nie potępiało siebie, jak często się zdarza, że młodzież siebie potępia, żeby nie oskarżało siebie i innych, mając swoją winę, żeby potrafiło nie żyć w zakłamaniu, żeby uchronić się przed brakiem nadziei i miłości oraz wiary. Ten pancerz ma pomagać dziecku pokonywać pokusy, nękania złego ducha, zasadzki złego ducha, które wczoraj mieliśmy pięknie wieczorem przez Pana określone, niektóre oczywiście, ale też, żeby dziecko nie weszło w sidła, które nieustannie zły duch zastawia na wierzących, zwłaszcza na takich, którzy chcą żyć po Bożemu. Ten pancerz Boży, który dajemy dziecku, jest taką wyprawką, takim posagiem, takim elementem, który będzie umacniał dziecko w życiu, obojętnie w jakich sytuacjach się znajdzie. Mogą być sytuacje, że dziecko się pogubi, ale zawsze będzie wiedziało, znało drogę powrotną. W całym naszym wychowaniu dziecko będzie potrzebowało miłości bezwarunkowej. My najczęściej, jak wchodzimy w małżeństwo, mamy miłość warunkową, żeby mnie kochał, prawda, żeby mnie nie opuścił, żeby był ze mną aż do śmierci, żeby ona dbała o dom, żeby i tak dalej, i tak dalej. A nie mamy takiego spojrzenia bezwarunkowo, żebym ja ją kochał, żebym ja obdarzał czułością, ciepłą miłością. To jest cały czas budowanie w sobie nowej relacji. Ta stara relacja to są oczekiwania, nowa relacja to jest dawanie. I to dawanie bezwarunkowe, bez zastanawiania, czy ona ugotuje obiad, czy nie ugotuje, czy on zapracuje pieniądze, czy nie zapracuje, czy on będzie ciężko chory, ja muszę koło niego biegać, czy ona będzie miała jakieś poważne stany depresyjne po porodzie. To ja mam być przy człowieku. I to jest miłość bezwarunkowa. Tylko miłość bezwarunkowa może napełniać w dziecku taki zbiornik emocjonalny. Dziecko nie dostanie miłości, to jest puste w środku. I to są te dzieci, które się zagubią i chcą napełnić ten zbiornik czymś. No to są narkotyki, papierosy, koledzy, jakieś inne sytuacje. Są sytuacje, gdzie dziecko dostanie troszeczkę miłości tam na dole, prawda? No to co to jest na całe życie, prawda? To przecież jest jakiś potencjał, z którego ma korzystać. Są dzieci napełnione miłością na przykład do połowy, bo tylko jedna osoba kocha, druga nie bardzo kocha. Dzisiaj w nocy otrzymałam telefon, po pierwszej nocy się siostra modli za moją córkę, bo kolejny raz popełniła samobójstwo, jest w szpitalu, a ja jestem przy niej. Pierwszy raz popełniłam, miała 16 lat, już miała 17, to już była w ciąży i już potem było dzieciątko, potem drugie, potem trzecie, wreszcie kiedyś tam po drodze ślub, a teraz weszła w taką spiralę uzależnień od pożyczek, że tylko widzi drogę taką, że można popełnić samobójstwo i problemy życiowe się skończą. Wszystkie jej dzieci, miała ich 6, oprócz jednego zeszły na złe drogi. Wszystkie 4 córki poszły w niewłaściwym kierunku. I ona często mnie pyta, siostro, dlaczego tak jest? Co ja złego zrobiłam? Ja nie jestem w stanie powiedzieć, że jej mąż był nieobecny w wychowaniu. Po prostu był nieobecny. Zawsze był gdzieś. Nie włącza się wychowanie i nie ma relacji z ojcem. Dlatego dziewczyny są takie. Pan Bóg będzie sądził. I ojca, i dzieci. Ten ojciec prawdopodobnie był z domu dziecka, więc też trzeba zrozumieć, że nie był w stanie nawiązać tych relacji, ale jak to się wszystko ciągnie. Zatem patrząc na takie sytuacje, trzeba zobaczyć, co można zrobić. Piękna jest sytuacja, kiedy dziecko jest napełnione miłością macierzyńską, miłością ojcowską. To jest to, co Pan Bóg by życzył naszym dzieciom i co chce dać przez matkę i przez ojca. Napełnione do pełna, czy prawie do pełna. Nie ma sytuacji, żeby rodzice nie popełniali błędów. Zawsze jakieś błędy popełniają, ale Pan Bóg je może jakby oczyścić, uwolnić z tych błędów. I to jest niesamowite, że w łączności z Bogiem my coś złego robimy, czy nie idziemy we właściwym kierunku, a On nas wraca z powrotem na właściwe miejsce i jeszcze wyrównuje to, co nam się nie udało. Piękna sprawa. Co to jest ta miłość bezwarunkowa? Na pewno to, że ja akceptuję dziecko takim, jakim ono jest. Ja tak wczoraj patrzyłam na mszy świętej, każde inne. Tu przede mną siedziały, tam obok siedziały, tam gdzieś ktoś był. Każde dziecko inne i do każdego coś innego trzeba. Jeżeli akceptuję, nawet gdyby było ułomne, nawet gdyby miało jakieś deficyty różnego rodzaju, to tym bardziej akceptuję, bo kiedy Jezus przyszedł dla nas ze względu na miłość, to najbardziej się pochyla nad słabymi, zagubionymi, nad tymi, którzy potrzebują szczególnego zauważenia i troski, a nie szczególnie poświęca wszystko tym, którzy wszystko mają, wszystkim się układa. Właśnie Jezus przychodzi, żeby słabe umocnić, żeby zniszczone odbudować, żeby... I dlatego nawet jak nasze jedno z dzieci jest trochę trudniejsze, to tym bardziej Jezus jest z nami. I drugie, miłość bezwarunkowa, to jest akceptowanie bez względu na to, co dziecko robi albo czego dziecko nie robi. Jedno dziecko jest grzeczne i sprząta i wsłucha poleceń rodzica, a drugie dziecko nie jest takie. Mamy akceptować. Czynów może niekoniecznie, ale osoby zawsze. I to jest trudne, ale to jest też rozwojowe dla rodziców, bo rodzic musi w swojej miłości nieustannie siebie przekraczać. A jeżeli przekracza siebie, to znaczy rośnie wewnętrznie. Chociaż czasami to już jest nie do ujechania, ale mamy wzajemnie siebie dla siebie. Żona ma umacniać męża i swoją miłością leczyć jego rany z dzieciństwa, a mąż ma umacniać żonę i swoją miłością też pomóc leczyć rany z dzieciństwa, bo Jezus przez miłość macierzyńską i ojcowską leczy wzajemnie tych dwoje. Jeżeli jedno się buntuje przeciwko drugiemu, jeżeli stale są jakieś pretensje, to nie ma leczenia i nie ma wzrostu miłości. Co taka miłość bezwarunkowa daje dzieciom? Najpierw, że dziecko ma poczucie bezpieczeństwa, czyli wie, że jest w domu. Nie, że musi szukać innego domu, gdzieś u koleżanek jest lepiej, gdzieś na podwórku się lepiej bawi. Tu jest dziecku najlepiej. Drugie, że dziecko ma poczucie własnej wartości, ale nie takie, że ja jestem nie wiadomo kim, tylko że ja po pierwsze jestem ukochaną córką albo ukochanym dzieckiem swoich rodziców i Pana Boga. Że jestem obrazem Pana Boga, oczywiście to z biegiem czasu dziecko rozpozna. Dalej, że ja jestem uświęcana przez Pana Boga, potem jakieś Eucharystia, jakiś sakrament pojednania, Bóg oczyszcza, uświęca, że jest świątynią Ducha Świętego i że Pan Bóg zawsze nieskończenie kocha. To daje poczucie wartości. Nieważne, czy mnie akceptuje teściowa, przechodzę teraz na inne pokolenie, czy mnie akceptuje do końca mój szwagier, mąż może czegoś we mnie nie akceptować. Bóg mnie kocha. I to ma mi dawać poczucie wartości. Dalej, miłość bezwarunkowa daje wiarę w siebie. Ja wierzę w swoje siły i czasami wchodzimy w małżeństwo, jedno z małżonków nie wierzy w siebie. Jakie jest zadanie? Drugi ma zrobić wszystko, żeby moja żona czy mój mąż uwierzył w siebie. Jakby wyciągnąć z wnętrza potencjał, który gdzieś ktoś zablokował w wychowaniu, bo każdy ma ten potencjał. Dlatego moje patrzenie na współmałżonka pełne akceptacji, ciepła i czułości, wydobywa z drugiego to, co jeszcze jest do tego, żeby ujrzało światło dzienne. Dalej, miłość bezwarunkowa dziecku daje przekonanie, że ono jest bardzo ważne i potrzebne. Czasami przeżywaliście sami w swoich rodzinach, że człowiek się nie czuł za bardzo potrzebny, albo był zawadą, albo się myślało, że no, ja może jestem z domu dziecka, że ja jestem gorzej traktowana, że mnie porównują. Są takie błędy rodzicielskie, ale nasze dziecko ma być w domu z poczuciem, że jest ważne i że jest potrzebne. I również miłość bezwarunkowa daje dziecku równowagę wewnętrzną. Ono gdzieś idzie, jest w przedszkolu, jest w szkole, wraca do domu, tam spotka jakąś trudną sytuację, gdzieś jakieś dziecko to kuczyło, uderzyło nawet. Wraca do domu i nabiera tej równowagi wewnętrznej, bo tu jest ta oaza miłości Bożej w naszej rodzinie. Jeżeli wychowanie dziecka ma przebiegać prawidłowo, troszeczkę jakbym zasygnalizowała o wychowaniu do miłości, to wychowanie musi zawierać sobie wychowanie do czystości. I o tym trzeba już od samego początku pamiętać, a to za chwileczkę mocniej rozwinę. Każde dziecko w chwili poczęcia, trzeba wiedzieć, ma określoną płeć. I choćby nie wiem, co mówiono i pod płaszczykiem naukowości, że to może być różnie, nie mam różnie. Jest albo dziewczynką, albo chłopcem. I tak mam na nasze dziecko patrzeć. Nie, że to jest dziecko, tylko że to jest dziecko dziewczynka, dziecko chłopiec. Bo tu już wchodzi w grę to, że ja troszeczkę inaczej podchodzę do dziewczynek i troszeczkę inaczej do chłopców. To za chwileczkę będę o tym mówiła. nawet jeżeli zaskoczyła nas płeć dziecka, bo oczekiwaliśmy dziecka innej płci, to powinien człowiek oddać to zaskoczenie Jezusowi, żeby nie obciążyć dziecka, bo dziecko obciążone przez rodzica tym, że nie spełniło oczekiwań odnośnie płci, będzie sobie wykrzesywać zachowania płci przeciwne. I potem się zaczynają problemy, kiedy on właściwie nie ma tożsamości płciowej, bo nie czuje się dobrze w swojej płci. Dlatego jeżeli komuś z was zdarzyła taka sytuacja, to trzeba szczególnie mocno podkreślać, że się cieszycie, że jest właśnie dziewczynką, czy cieszycie się, że jest chłopcem. Dla dziecka bardzo ważne są odpowiedzi na podstawowe pytania, które dotyczą ciała, płci i miłości. Stąd bierze się czystość, wstydliwość, dziewiczość, potem wszystkie wartości związane z przekazywaniem życia, wartość płodności, jeżeli te rzeczy u początku życia są ustawione. Ja tutaj chciałam omówić pytania dziecka, które ono stawia albo nie stawia, ale powinno usłyszeć odpowiedź. Najpierw dziecko chce wiedzieć, skąd się wzięło na świecie. To jest pierwsze bardzo ważne pytanie. Drugie, dlaczego mężczyźni i kobiety wyglądają inaczej? Trzecie, którędy się rodzi dziecko, kiedy rodzice przekazują sobie komórki rozrodcze? I piąte pytanie, jak rodzice to robią, że to dziecko zaczyna żyć? Czy ktoś czytał ojca Meissnera taką książeczkę? Kto czytał oprócz księdza? Dobrze, to mogę mówić jeszcze dobrze. To mogę mówić spokojnie, dobrze? Tak rozwijając niedużo, bo nie mamy czasu, ale troszeczkę. Skąd znalazło się na świecie? No to dziecko powinno usłyszeć całą historię naszego małżeństwa i jednym zdaniem odpowiedź. Zawsze tak odpowiadałam, że musi być bardzo duża historia, bo dziecko chce słyszeć, że mamusia pozna tatusia, że się pokochali, że się zaręczyli, że potem był ślub, że potem czekali na dziecko. Ona musi to usłyszeć, dlatego że to są korzenie jego życia i my mówiąc o tym, ukorzeniamy dziecko w naszej rodzinie. Zatem mówi się o tych wszystkich, prawda, można pokazać zdjęcia ze ślubu, jak się wyglądało, jak się czuło, co się przeżywało, co się przysięgało, wszystko może być powiedziane, bo to jest nauka na przyszłość. Przepiękne, jak żona powie, mama powie, bo ślubowałam tatusiowi, że będę wierna aż do śmierci i ona już sobie w głowie układa, że jak ono będzie dorosłe, też będzie wierna aż do śmierci. To jest bardzo istotna nauka i odwrotnie. I teraz w tym wszystkie całe morzu odpowiedzi właśnie tej pięknej rozmowie musi paść takie zdanie, że bardzo pragnęliśmy Ciebie, ale Bóg Ciebie już od początku zaplanował, przed stworzeniem świata wiedział, że Ty będziesz i przez nas dał Ci życie. I wtedy można powiedzieć, dał Ci duszę nieśmiertelną, a myśmy dali Ci ciało. I na razie więcej nie trzeba nic mówić. I znowu, prawda, jak się urodziłaś, to byłaś taka piękna, niebieskie oczy, włoski, prawda, rosłaś, raczkowałaś i tak dalej. Wszystko to mówić, dziecko to chce słyszeć. I ono takie pytanie może zadać 50 razy. Nie chodzi o tę odpowiedź, skąd znalazłeś na świecie, ale chodzi o odpowiedź, tą piękną atmosferę miłości, która łączy się z przekazywaniem życia. Dlaczego mężczyźni i kobiety wyglądają inaczej? No to bardzo często chłopiec idzie do ubikacji, dziewczynka popatrzy, nie wszystko on ma, ona nie wszystko ma, tylko on ma więcej i to jest wielki problem dla dziecka i trzeba wtedy powiedzieć, bo wiesz, chłopcy będą kiedyś tatusiami i mają tak ciało zbudowane, żeby przekazać życie. A wy będziecie mamusiami, więc macie tak zbudowane, czy ty będziesz mamusią, masz tak zbudowane ciało, że pierwsze mieszkanie dziecka znajduje się w środku brzuchu, więc nie trzeba nic więcej na zewnątrz. Prawda? Nic więcej nie trzeba. I znowu, to się poprzedza wielkim, pięknym wprowadzeniem i się kończy, prawda, jak czekaliśmy na ciebie, jak się poruszałaś, jak się cieszyliśmy, jak wreszcie przed moment porodu, jak się urodziłaś, tylko nie mówić o bólach porodowych, bo to jest niepotrzebne. Wszystko w swoim czasie to człowiek doświadczy. Trzecie pytanie, którędy rodzi się dziecko? Znowu taka piękny wstęp i piękne zakończenie i w środku odpowiedź następująca. Znasz drogę do przedszkola. Znasz drogę do babci, znamy drogę do kościoła, znamy drogę do sklepu. I tak samo jest droga, którędy wychodzi dziecko. Ta droga się nazywa drogą rodną. Ona się zaczyna o mamusiu brzuszku, a wychodzi między nogami. I dziecko mówi, to pokaż mi mamusiu. I wtedy jest piękny, bardzo dobrze chcę zobaczyć, piękny moment, kiedy dziecko dowiaduje się, że jest wstydliwość. Mówi się tak, ale ta część ciała nie jest nigdy do pokazywania, chyba że ktoś jest chory i idzie do lekarza. Ta część ciała należy do tatusia, czy ta część ciała należy do mamusi, prawda? Do małżeństwa. O. I odpowiedź jest, i potem znowu się pięknie mówi, jak się urodziłaś, to bardzo się cieszyliśmy, a babcia jak się cieszyła, a dziadek jak się cieszył, i znowu, prawda, piękna odpowiedź. Potem jest pytanie, kiedy rodzice przekazują sobie komórki rozrodcze. Bo przy tym pytaniu, dlaczego wyglądają inaczej, można powiedzieć, że tatuś ma takie komórki rozrodcze, które może przekazać mamusi. Mamusia ma też takie komórki rozrodcze. Jak one się połączą, wtedy Bóg daje duszę nieśmiertelną i będzie dziecko. Otóż znowu długa, piękna opowieść, a w środku taki fragment. Bo my wszystko robimy razem. Razem idziemy do kościoła, razem się modlimy, razem odwiedzamy babcię. Można jeszcze te razem, co wszystko robicie, długo omówić, prawda? I razem też, jak wiesz, śpimy. I właśnie wtedy te komórki sobie przekazujemy. Koniec odpowiedzi, dalszy ciąg znowu. Jak powstaje pytanie, a jak rodzice to robią, to zawsze się mówi delikatnie, z miłością. Tatuś pozostawia w mamusi brzuszku takie komórki, jak się połączą, schodzi się z tematu, jak się połączą, ona może bardzo, bardzo mówić, ale jak to jest? No jak to jest? Najczęściej nie pyta, bo dziecku wystarczy słowo zwyczajne, albo właśnie jak śpimy, czy jak leżymy razem, wtedy tatuś pozostawia. Najczęściej to jest już wytłumaczone do końca, dlatego że dziecko nie ma takiego zapotrzebowania jak dorosły, że trzeba szczegółowo każdy krok po kroku mówić. Ale trzeba powiedzieć, że wtedy, kiedy jesteśmy razem, z miłością i delikatnie, to jest bardzo ważne, żeby dziecko usłyszało, prawda? Dlaczego? Dlatego, że to jest przygotowanie do tego, że kiedyś dziewczyna i chłopak narzeczeni planują małżeństwo i już ona wie, że to jest taki bardzo ważny moment z miłości, że to wie już w małżeństwie, bo tak rodzice mówili, i wie, że tu musi być delikatność, i chłopak też to wie, że tu musi być delikatność. Także to są te odpowiedzi bardzo istotne i bardzo ważne na te pytania. Czyli można powiedzieć, że drzwiami prowadzącymi do nauczania się miłości, do uczenia się miłości jest czystość. I tu można by rozwinąć to w kierunku różnych sytuacji, że ta czystość jest w dzisiejszych czasach narażona na zniszczenie, ale to był inny temat, bo było mówione w mediach. Myślę, że tutaj w tym temacie było dużo powiedziane. Są niestety błędy rodziców, którzy jakby utrudniają ten rozwój miłości, który zawiera w sobie rozwój płciowy dziecka, który utrudnia relacje z ciałem i mówienie, myślenie o tych sprawach. To mogą być takie błędy, które dotyczą dotyku, doznań, spojrzenia, myślenia i mówienia o tych sprawach i pragnień. I krótko o każdym powiem, żeby jeszcze potem powiedzieć coś o co ojciec i co matka mogą zrobić w kierunku rozwoju macierzyństwa i ojcostwa. Dotyk. Malutkie dziecko, paromiesięczne, musi poznać obrys ciała, bo przez całe życie się będzie swoim ciałem posługiwać. Tak jak dotknie nosa, wie, że to tutaj takie są dziurki, tak jak dotknie uszu, prawda, ogląda ręce, nogi wkłada do buzi, paluszki, się, nawet od nóg jest tak zgrabny, to ono musi dotknąć tułowia i dotknąć podbrzusza, po prostu, żeby zapamiętać. Jeżeli rodzic ma niepokój w sferze płciowej i się zdenerwuje, że dziecko dotyka części płciowej, dotyka genitalii, to się bardzo często speszy albo zdenerwuje. I albo jest fuj, nie dotykaj, albo jest jakaś taka reakcja, że dziecko gdzieś tam emocjonalnie zapamiętuje, że całe ciało jest dobre, ale ta część jest gorsza, zła. Potem wyciągnie ją sobie, że jest nieczysta, że może jest grzeszna, jak już będzie potrafiło wejść w te moralne oceny swoich czynów i że po prostu tam nie wolno dotykać. I rośnie. Do wieku dorastania przychodzi ten wewnętrzny rozwój dziecka, ciało się zmienia i już rodzi się z niepokojem, przepraszam, już wchodząc w dojrzewanie czuje niepokój, dlatego że tam nie wolno dotykać, a przecież trzeba się umyć, trzeba się wytrzeć, trzeba się ubrać, to są normalne czynności. Ten niepokój może towarzyszyć nawet w małżeństwie, że w jakimś momencie, kiedy jest ta bardzo intymna chwila małżeńska, współżycie, ono czy on lub ona nie będzie się czuło jakby do końca szczęśliwe, bo coś będzie blokowało. Jeżeli ktoś w sobie dostrzega, że sprawa dotyku w rodzinie nie była właściwie ustawiona, to tylko trzeba prosić Panie Jezu, oddaję Ci te wszystkie sytuacje, które były nieprawidłowe, oczysz mnie i uzdrów, żebym nie miała jakiejś blokady w tej dziedzinie. Stąd się bierze bardzo dużo grzechów nieczystości, dlatego że człowiek dotyka, ale boi się dotykać, potem idzie w tym kierunku, uzależnia się czy od masturbacji, czy tak dalej. Doznanie. To druga rzecz, która może być niewłaściwie przez rodziców odczytana. Dziecko ma bardzo szczęśliwe doznania, jeżeli chodzi o matkę, czy jak ona karmi piersią, czy jak przytuli, czy jak tata się bawi z dzieckiem i ona jest najszczęśliwsza, jak się samolot robi, czy jakieś inne takie rzeczy. I jeżeli rodzicowi w tym momencie przyjdzie myśl, że ono ma doświadczenie erotyczne i dlatego jest tak szczęśliwe i szybko odstawia dziecko od siebie, żeby nie miało tych doświadczeń, bo tak błędnie myśli, no to w dziecku się może utworzyć taki niepokój, że doznania płciowe są złe, grzeszne czy nieczyste. Zatem, jeżeli nawet ktoś z nas nosi w sobie jakiś taki niepokój w tej dziedzinie, czy nawet lęk, to znowu oddaje się Bogu, prosi się o oczyszczenie, uzdrowienie. A kto z nas obdarzył tym dziecko, to się prosi, żeby Pan Bóg dziecko uzdrowił z tego, oczyścił, żeby tych obciążeń nie było. Trzecia dziedzina to spojrzenie na nagość. Są rodzice, którzy w jedną stronę przesadzają, a są rodzice, którzy w drugą stronę przesadzają. Na przykład, jak już się zobaczy kawałek człowieka nieubranego, to już jest alarm, no bo coś złego dziecko zobaczyło. Nic złego nie zobaczyło. Jeżeli widzi przypadkiem, to ono nie patrzy tak, że patrzy na części płciowe, tylko patrzy na człowieka, albo na tatę, patrzy albo na mamę. W związku z tym ono nie ma jakichś takich myśli, jak człowiek dorosły może mieć. Ale może być sytuacja, że ktoś demonstruje nagość. Tata bierze do wanny dziecko, niech sobie ogląda, jak jestem zbudowany, jak to tata bierze, jak jestem zbudowany. Czy mama się specjalnie przy dziecku przybiera, niech wszystko widzi. To jest niepotrzebne, bo dziecko, patrząc szczególnie na te części, jeżeli one są eksponowane, zapamiętuje je w taki sposób, że one są zawsze duże. No, w porównaniu do dziecka to wszystko jest duże, prawda? I potem dziewczynka, wchodząc w okres dojrzewania, jest bardzo zmartwiona, że ma malutkie piersi i że nie będzie mogła karmić dziecka. Albo chłopiec się bardzo martwi, że jego narząd płciowy nie urósł tak jak u tatusia, kiedy tak gdzieś pamiętał z tego oglądania i że wobec tego na pewno nie będzie mógł przekazywać życia i zacznie eksperymentować z dziewczynkami, żeby sprawdzić, czy ten narząd już funkcjonuje. Dlatego dziecku oszczędzamy niepotrzebnego patrzenia. Mówię, jak spojrzy po prostu, bo weszła akurat do łazienki, to się delikatnie człowiek okrywa i nie zwraca na nic uwagi, nie szokuje się, nie denerwuje się, ale też nie demonstrujemy. Tak samo jak coś dziecko widzi w telewizji, to trzeba wrócić do tego. Czasem coś jest bez kontroli i tylko dostrzegamy, że dziecko oglądało. Można powiedzieć, tam było pokazywane ciało człowieka w sposób brzydki, wulgarny. My, jako rodzice, nie chcemy tak oglądać ciała. Patrzymy z szacunkiem. I dlatego, jak jest jakaś taka sytuacja, to się nie mówi, zamknij oczy, odwróć się, tylko można powiedzieć, mnie się to nie podoba. Pan Bóg tak by nie chciał, żeby człowieka pokazywać. W związku z tym wyłączamy telewizor. Oficjalnie, a jeżeli taka sytuacja nie zaistniała, to musi być rozmowa. Dziecko ma patrzeć z szacunkiem na ciało człowieka, bo wtedy też uczy się wstydliwości, ochrony tego ciała. Trzeba, jak są takie normalne rozmowy z dzieckiem na te tematy od małego, to dziecko ma już to spojrzenie właściwe. Teraz myślenie i mówienie o sprawach płci. Jeżeli dziecko zapyta o coś z tej dziedziny, i rodzic się denerwuje, na przykład skąd się biorą dzieci, i rodzic się denerwuje i odpowiada bardzo różnie, a to tam bocian cię przyniósł, a kapuście. Ja na religii słyszałam, że na kostce cukru trzeba wystawić taką kostkę cukru na parapet i wtedy coś się dzieje, prawda, i będzie dziecko. To są tak chore sytuacje, które zapadają dziecku na całe życie i już jest niepokój. To znaczy o tych rzeczach albo jest wymijająca odpowiedź. Tatuś mówi, idź do mamy, a mama mówi, idź do taty, a tata mówi, idź do babci. No to dziecko wie, że nie utrafiło w temat, że ten temat jest nie do mówienia i w związku z tym, jak potem ma rozmawiać w narzeczeństwie o planowaniu współżycia w małżeństwie, o odczytywaniu płodności. Ono będzie się w tej dziedzinie zawsze źle czuło. Zatem jeżeli my mamy jakieś obciążenia, to znowu takie wyniesione, to można prosić, żeby Jezus uzdrowił, ale staramy się na każde pytanie dziecko odpowiedzieć zgodnie z wiekiem i zawsze prawdziwie i zawsze w relacji do Boga, bo to Bóg nas stworzył, Bóg nas obdarował. Żeby dziecko nie myślało, że jak rozmawia na te tematy, czy myśli na te tematy, to to jest zło, złe, grzeszne i nieczyste, bo tak nie jest. Są rzeczy, jest wulgarność, jest wyśmiewanie się, są śliskie kawały, to jest złe i grzeszne i nieczyste. Ale jeżeli my mówimy z szacunkiem, ze zdrowymi emocjami, to jest dobre. I pragnienia. Każdy młody człowiek myślący o małżeństwie pragnie tego małżeństwie zjednoczenia, bliskości, wyrażenia miłości. I jeżeli z tych poprzednich błędów wynikło, że te pragnienia są też złe, nieczyste i grzeszne, że taki błąd rodzice popełnili, bo niewłaściwie podchodzili do ciała i płci, to dziecko będzie miało te pragnienia zaburzone. One muszą być najpierw oczyszczone, uzdrowione. Może być potem, że kobieta się cofa przed współżyciem, bo gdzieś te pragnienia są jeszcze nieoczyszczone i trzeba jakiejś rozmowy i poszukania przyczyny. A czasami już jak się nie znajdzie tej przyczyny, to powiedzieć: Panie Boże, nie wiem, o co chodzi, ale Ty wiesz. Jak Ty wiesz, to Ty możesz mnie oczyścić, możesz mnie uzdrowić, możesz spowodować, żeby nasza relacja intymności małżeńskiej była rzeczywiście taka pełnym oddaniem. Ja daję Tobie Ciebie, wyrażam miłość i jest to czas bardzo szczególny. Chciałabym bardzo pokrótce powiedzieć na podstawie Josha McDowella, nie wiem, tam być ojcem, taka książeczka wyszła, czy o podobnym tytule, już nie pamiętam, i na co zwrócić uwagę w relacji ojciec-syn, potem w relacji ojciec-córka, a potem zobaczymy relację matka-syn i matka-córka. To jest tylko sygnał, dobrze? Ale bardzo istotny, bardzo ważny. Trzeba wiedzieć, panowie tatusiowie, przyszli tatusiowie, że jesteście najważniejszym wzorem męskości do naśladowania. Tak jak dziecko was widzi, taki będzie przyszłość. Z waszymi błędami i z waszymi wielkimi darami. Drugie, że trzeba dziecko obdarzyć szacunkiem, zwłaszcza właśnie ojciec syna. Ten szacunek dziecko najbardziej odbiera, jak coś się razem robi. Na przykład idziemy myć samochód, albo idziemy sprzątnąć garaż, albo tatuś mówi: wiesz co, poprzybijamy obrazy, będziesz mi trzymał młotek, a ja albo gwoździe podawał. Dziecko się czuje, chłopak, tak uszczęśliwiony, bo ono coś robi z tatusiem. To jest wielka sprawa i niesamowita sprawa, móc coś robić z tatusiem. Dalej. Stawiać dziecku wymagania zgodne z wiekiem, żeby to nie przekraczało, bo czasem dziecko nie jest w stanie poradzić i wtedy przestaje wierzyć w siebie. Trzeba postawić się wymagania i się patrzy, na ile to dziecko jest w stanie to zrobić. Jakie są wymagania? No odnośnie sprzątania, odnośnie czasami pomocy mamusi, jak tatusia nie ma, prawda, wiesz, mnie dzisiaj nie będzie po południu, to zatroszcz się o to, żeby mamusia nie musiała wszystkiego znosić do pokoju, zanieść do zmywarki naczynia czy coś. Zgodnie z wiekiem, bo wiadomo, że dwuletnie dziecko tego nie zrobi, ale możesz zanieść chociażby na przykład łyżkę, to już jest coś, chociaż jedną łyżkę. Widelca i noża raczej nie dajemy. Dalej, uczyć dziecko dyscypliny, konsekwencji w działaniu i odpowiedzialności. Jak już coś robi i to zrobi, to trzeba się tym ucieszyć. Zobacz, jak ty to ładnie zrobiłeś. Dlaczego? Bo to pokazuje, że trzeba nie tylko robić, ale zrobić, dokończyć. Miałam w rodzinie taką osobę, która przez 20 lat nie mogła położyć kafelków. Jakoś syn dorósł, słuchajcie, to mali powiedział: tata, teraz ja tu rządzę. I sam założył kafelki, tacie było przykro. Ale się nie mógł zebrać. Miał jakiś nauk wewnętrzny i po prostu to go blokowało. Ale syn czuł się szczęśliwy, że może to zrobić. A odpowiedzialność. Bardzo kochał mamusię i chciał, żeby mamusia miała w tej kuchni naprawdę najlepiej. No więc to zrobił. Konsekwencja w działaniu, trzeba to też dziecku pokazywać. Jak powiedziałeś A, to jeszcze trzeba powiedzieć B, a czasem jeszcze jest punkt C. To już są konkretne sytuacje, nie rozwijam ich. Odpowiedzialność to jest: wiem, co robię, wiem, dlaczego to robię i wiem, jakie są skutki działania. Jak dziecko zrobi źle, to trzeba się ucieszyć, że zrobiło, powiedzieć, że to i to bardzo mi się podoba, a tu można by jeszcze trochę lepiej. Nie mówić, że źle, tylko można by lepiej, prawda? Żeby dziecko wiedziało, że naprawdę jest docenione. Dalej, wdrażać go do wypełniania norm moralnych. No to, żeby szło za dobre, a omijało zło. To są normy moralne, prawda? Czyli można mówić, wiesz, to było dobre i cieszę się, że to zrobiłeś, bo mamusia miała radość z pomocy. Innego dnia no, trochę mi było przykro, że nie mogłeś, może nie miałeś czasu, żeby pomóc w tym czy w tamtym. Jakby nie obnażać dziecka do końca, nie wytykać, ale jakby zasygnalizować, że można inaczej. Uczyć go bronić słabszych. I to jest bardzo ważne już od wieku przedszkolnego, prawda? A czy ta dziewczynka płakała, a czy ty jej broniłeś na przykład? Czy ty jej broniłeś? To pamiętam, jak będzie taka podobna sytuacja, to trzeba spowodować, żeby nikt jej krzywdy nie zrobił, żeby nikt nie uderzył, nikt nie popchnął, nikt nie wyzywał. To takie rzeczy w przedszkolu się zdarzają, prawda? Starać się o właściwe nagradzanie i karanie. Tu nie chodzi o to, żeby mieć cały system kar, tylko żeby dziecko ponosiło konsekwencje swojego działania. Wiesz, ponieważ nie zrobiłeś tego, no to niestety będzie nam trudno teraz razem usiąść do kolacji, no bo musimy to zrobić teraz i rozbiło to nam kolację. Jakieś takie właśnie, raczej mówić o konsekwencjach, a nie o karze. Ale można mówić w ten sposób, wiesz, to musiałoby zapamiętać, że tak się nie robi. Myślę, że może oddasz jakąś zabawkę na 3 dni, żeby pamiętać lepiej, żeby o tym pamiętać. O, i dziecku zabrać taką zabawkę, ale niech ono samo wybierze, którą. Cieszyć się, że wybrało i powiedzieć to, za 3 dni przyjdź po to. I trzeba się pilnować, żeby nie było 5 dni ani 2. Muszą być 3. Bo to rodzic jest wtedy niekonsekwentny i nie może oczekiwać konsekwencji u swojego dziecka. Dalej, nagradza dziecko. Nagroda to jest przede wszystkim pochwała. Pochwała słowna, jakaś duma ze swojego dziecka, jak się cieszę, synu, że ty już to potrafisz, jak miło na to spojrzeć, jak to jest w ogóle, wiesz, no wracam do domu, a tu od mamusi słyszę same dobre rzeczy, wiesz, to piękna sprawa. Tak dziecko by musiało wiedzieć, zwłaszcza wtedy, kiedy to jest trudne dla dziecka, a wiadomo, że zawsze taka pochwała dodaje odwagi, która jest potrzebna w życiu dorosłym. Dobrze też jest pokazywać w dziecku ślady przejawów miłości Pana Boga. Na przykład wróbelki, wydawałoby się, że są niepotrzebne, ale wyjadają to, co ludzie już nie zjedzą i co jest obciążeniem, jakieś robaczki, inne rzeczy. Takie drobne rzeczy pokazywać, zachwycać świat. Pamiętam, moja wychowawczyni zabrała swojego syna w dniu pierwszej komunii, nie miała żadnych gości, zabrała nad jezioro i oglądali Biedronki, oglądali różne inne rzeczy. No, ten syn był po prostu w siódmym niebie, że Pan Bóg tak to wszystko pomyślał i jeszcze dał Eucharystię, prawda? Żeby ludzie się umacniali. Też trzeba mieć stały kontakt z dzieckiem. Jeżeli powiem, że mamy syna, nawet paru synów, to trzeba wiedzieć, że każde dziecko potrzebuje indywidualnego kontaktu. Czasem z tym dzieckiem trzeba pójść gdzieś, a czasem z innym dzieckiem, ale tylko z nim samym. Raz w miesiącu to już jest minimum, żeby dziecko czuło, że mój tatuś jest tylko dla mnie. Ale też, żeby wiedziało, że też jest dla brata i dlatego poszedł teraz z bratem, prawda? I jeszcze teraz ojciec i córka, to bardzo delikatna relacja i bardzo ważna, dlatego że dla córki tatuś jest najważniejszym mężczyzną w jej życiu. Jeżeli jest dobra relacja z tatą, to dziewczyna wybierze dobrze męża. Jeżeli jest zła relacja, to ona poszuka takich elementów w mężczyźnie, które były złe u taty. No bo tak myślę, że to tak musi być. Dlatego też trzeba wiedzieć, że dla córki tatuś musi być bohaterem, czyli kimś bardzo ważnym, że potrafi to i potrafi jeszcze inne rzeczy. Nie chodzi o chwalenie się, bo to lepiej jak żona chwali męża i wtedy dziecko patrzy na tatę takimi oczyma, córka patrzy na tatę takimi oczyma, ale takie bohaterstwo, ona potem szuka chłopaka nie takiego przeciętnego, tylko takiego, który jest kimś naprawdę wyjątkowym. Tatuś jest pierwszą miłością. Oczywiście córki by się chciały z tatusiem kiedyś ożenić, jak synowie z mamusią kiedyś by się chciały ożenić. To jest znak, że pięknie się rozwijają, że ta relacja jest budująca. Pierwsza miłość i ona potem rzutuje na całe życie. Dziewczyna musi być nauczona pokory, żeby no, pokora, takie normalnego widzenia siebie w prawdzie, o to chodzi. Widzę siebie w prawdzie, nie idę w kierunku iluzji czy tam jakichś innych rzeczy. Dalej, bardzo ważne, że ojciec ma strzec i bronić swojej córki, a nawet gdyby trzeba było stanąć do walki. Na przykład zaczyna dziewczyna chodzić, już mówię o kilkunastoletniej dziewczynie, to tatuś dobrze, jak się spotka z tym chłopcem, powie tak, skrzywdzisz moją córkę, będziesz miał ze mną do czynienia. Jak chłopak zobaczy, że dziewczyna ma tak silnego ojca, to on jest zupełnie inny dla dziewczyny. Rozumiecie? Dlatego jak tata czasem córkę weźmie gdzieś na herbatę, na ciastko, jak córka czuje się taka doceniona, zauważana, zwłaszcza w tym wieku już nastoletnim, no to ona zupełnie inaczej, inne ma poczucie wartości, niż gdy szuka tego w chłopcu. Dalej. Dobrze jest, jeżeli ojciec córce daje taki zmysł praktyczny i zdecydowanie. Zmysł praktyczny. A to można zrobić tak. A zobacz, jakie to proste, prawda? Pamiętam, kiedyś z tatusiem przechodziłam przez ulicę, byłam zupełnie malutką dziewczynką i ja byłam przekonana, że na nas najedzie samochód, a tatuś mnie chwycił mocno za rękę, mówi, nie bój się, zdążymy. Pamiętam to do dzisiaj. Chociaż tatuś bardzo krótko żył, ale to pamiętam naprawdę. Był zdecydowany i wiedział, umiał, dla mnie to było, umiał obliczyć odległości. Dalej, trzeba być takim mężczyzną, jakiego chciałoby się, żeby moja córka poślubiła. To jest bardzo duże wyzwanie. Tego byśmy bardzo chcieli. Dalej, pokazywać dziecku Boga. To jest bardzo ważne, żeby córka wiedziała, że dla tatusia Pan Bóg jest pierwszy, potem druga jest żona, a trzecia dopiero córka. To taka relacja. Nauczyć dziewczynę walczyć. Postaraj się, na pewno ci się uda. Pogadamy potem o tym, jak ci wyszło. I ostatnie, mieć z nią zawsze stały kontakt. To już troszeczkę zasygnalizowałam. To jest, jeżeli chodzi o ojca i córkę. A teraz przejdziemy do matki i syna najpierw. Proszę bardzo. Dla syna matka jest najważniejszym wzorem kobiecości. I jakby się tak potem popatrzyli, to najczęściej syn tak wybierze żonę, jak matka wyglądała, czy jak się czesała, czy jak się zachowywała, czy jaka była. No to takie jest. Dalej. Syn jest potrzebuje takiego poważnego potraktowania. Nie można z synem raz mówić tak, raz inaczej. On potrzebuje poważnego potraktowania. To jest bardzo ważne. Od dziecka trzeba wymagać podstawowych rzeczy. Matka nie może za syna robić różnych rzeczy. Jesteś na tyle duży, że sam się możesz ubrać. A jak coś ci nie wyjdzie, to mnie zawoła. I wtedy tylko troszkę pomóc. Jak matka jest nadopiekuńcza, to proszę posłuchać, ona powoduje, że w przyszłości będą uzależnienia w życiu dziecka. Nadopiekuńczość prowadzi dziecko do uzależnienia. Najpierw od matki, a potem jak już wyjdzie z tego domu, albo już wcześniej, szuka czegoś innego, bo już matka już mu nie odpowiada od okresu dojrzewania. Miłość matki, już jest ta miłość za duża, tata może właśnie, bo jest nadopiekuńcza i zaczyna wchodzić w uzależnienia.
A czy problem wyjścia z domu też?
Że sobie może pójść z domu?
Że nie wychodzi.
Tak, bo mu dobrze. Jak jest egoizm rozwinięty, to będzie mu bardzo dobrze w domu. Uczyć go dyscypliny. Prawda? Masz pół godziny na odrobienie lekcji i nie siedzieć z nim i nie tłumaczyć, bo ja wszystko z dzieckiem robię. Nie, nie, nie. Ona musi się nauczyć pracować samodzielnie. Można tak podchodzić i popatrzeć mu, o ładnie, widzę, że napisałeś, to jeszcze pewnie dwa zdania trzeba będzie i odchodzić od tego stołu, żeby przypadkowo nie za mocno, prawda? Dalej, trzeba go motywować do wypełniania norm moralnych, czyli wypełniania dobra, a unikania zła. To jest bardzo istotne. Dalej, starać się też o właściwe nagradzanie i karanie. I tu tym bardziej ważna jest konsekwencja, jeżeli chodzi o syna. Bo on na to bardzo zwraca uwagę, chwalić, żeby to dawało odwagi, ale tak chwalić też, żeby mobilizowało do wysiłku. Nie chce sprzątać w pokoju. No to się idzie i mówi tak, kochany Antosiu, wiem, że to nie jest takie łatwe, ale pamiętasz tydzień temu, jak ładnie posprzątałeś, byłam dumna z ciebie. I wyjść z pokoju i zobaczyć, czy też ładnie posprząta. Nie powtarzać poleceń ileś razy. Jak raz dziecko wie i zrozumiało polecenie, to starać się, no nie powtarzać, bo wszystkie słowa potem idą na marne. Dziecku trzeba pokazywać synowi ład i porządek w świecie jako przejaw miłości Bożej. Zobacz, jak to Pan Bóg pomyślał. Spójrz, jak jesteśmy niedobrzy dla kogoś, jest przykro. Pan Bóg pomyślał, żebyśmy byli dobrzy, dlatego mówi kochaj. Pokazywanie z każdej strony, prawda? Ten ład w przyrodzie, to jak wszystko rośnie, jak z takiego małego ziarenka, jak te wody nawadniają, jak deszcze są potrzebne. No wszystko można pięknie wytłumaczyć, ale można powiedzieć, że są zaburzenia, bo ludzie zrobili wiele zmian, które nie były po myśli Pana Boga i w związku z tym potem są takie sytuacje, powodzi i inne rzeczy. Ale też cieszyć się, że mam ciebie. Matka powinna cieszyć się, że masz syna. On jest wtedy bardzo zadowolony i bardzo umocniony do wysiłku. starać się, żeby też był ten indywidualny kontakt, to jest ważne. I co, nie ma tam już więcej? Cofniemy. Tak, no i to był 10 punkt. I teraz matka i córka. Proszę zobaczyć, z córkami to nie jest tak prosto. Przedłużyłam już 4 minuty, jeszcze 2. Dobrze? Przepraszam, bez bardzo. Matka jest dla syna, dla córki najważniejszą kobietą w jej życiu. Najważniejszą, bo znowu na przykładzie matki ona będzie się starała taką w życiu być. Dlatego trzeba pamiętać zawsze, że córka potrzebuje wzoru kobiecości i ja muszę starać się być naprawdę kobietą, która nie narzeka, nie chodzi rozseustana od rana, tylko się umie uczesać i ubrać. No po prostu jest taką osobą, która scala wszystkich i buduje. Taką starać się być, jaką chce się, żeby ta córka w przyszłości była. I teraz to jest co istotne w kobiecości, żeby zwracać uwagę na bogactwo uczuciowe swoich córek. Dlaczego? Dlatego, że dziewczęta przeżywają różne emocjonalne stany i teraz jeżeli to nie jest poddane wychowaniu, to one się w tym zagubią, zamęczą. Po pierwsze, dziewczynka powinna nauczyć się nazywać uczucia. Coś tam, jest ci przykro, widzę, dziecko nie wie, że jest przykro, ale widzimy, że jest przykro. Jest ci przykro, dlaczego ci jest przykro? No i można wtedy na ten temat porozmawiać. O, widzę, że jesteś smutna. Dziecko nie umie powiedzieć, że jest smutne, ale usłyszy od mamusi, że takie uczucie nazywa się smutkiem, prawda? O, widzę, że jesteś szczęśliwa. I rozmawiamy, dlaczego jest szczęśliwa, prawda? Czy wszystko jest w porządku, bo może się cieszyć z cudzego nieszczęścia. Wtedy jest nie w porządku, prawda? Można powiedzieć, że tak, takie uczucia nas spotykają, ale musimy nimi pokierować. Widzę, że cię złość ogarnia, ale nie możemy być brata. Możesz wtedy na przykład mi pomóc więcej w kuchni. To tą siłę, tą energię wyładujesz w kuchni. Można tak pokierować. Dlaczego Pan Bóg dał dziewczynie, która szczególnie w okresie dojrzewania będzie miała w tej dziedzinie masę problemów, tak dużo uczuciowości, żeby zrozumiała swojego męża w przyszłości i wczuwała się w sytuację. I to jest super. Kobieta ma rozumieć i wczuwać. Czy nie piękne? Ale to się zaczyna oczywiście od maleńkości. Idziemy dalej. Trzeba pokazywać dziewczynie, że uczuciowość łączy się z idealizmem, czyli można mówić, że ja staram pokazywać, że w czymś komuś pomagamy. Czy coś robimy szczególnie, czy coś wyjątkowo, ale że trzeba się zastanowić. Bo jeżeli uczuciowość nie jest łączona z idealizmem, to można działać naiwnie. I zawsze motywować u dziewczynki. Dziewczynka potrzebuje dużo motywacji. Dlaczego to robimy? Dalej. Bronić córki przed wykorzystaniem seksualnym. To jest bardzo ważne dla rodziców, ponieważ w różnych momentach, jak dziewczynka zostanie sama, a byłby ktoś, kto ma złe zamiary, to dziewczynka może się tak przerazić, że ją zataje i nigdy w życiu o tym nie powie, że ktoś ją gdzieś dotknął, że ją macał. I rzutuje to potem na całe życie, zwłaszcza na miłość, na czystość, na relacje małżeńskie. Dlatego ostrzegamy przed wykorzystaniem, prawda? Wcześniej się mówi, że naszego ciała nikt nie ma prawa dotykać, tylko rodzice. Jak myjemy, ciebie ubieramy, prawda? Przy tej okazji się mówi, jak jest malutka. Ale tutaj też chcemy, żeby nauczyć delikatności wobec ciała. To jest dar Pana Boga, że masz takie ciało, takie włosy, takie oczy, taki uśmiech. To wszystko Pan Bóg ci dał i to, że jesteś dziewczynką, to się bardzo cieszymy, prawda? Tu w tej sytuacji kształtuje się w dziecku postawy wstydliwości i czystości. I dobrze, że takie rozmowy są. I dobrze, że to są rozmowy jakby w cztery oczy, że nie wszystkie rodzeństwo w tym uczestniczy. Chyba, że to są dziewczynki mamusia, czy chłopcy i mamusia. Dobrze jest pokazywać radość z prowadzenia domu. Radość. Ojejku, znowu muszę coś upiec, prawda? Jeszcze tyle prasowania. No znowu tyle, cała góra prania. No ja już nie wiem, co mam robić. Nie wiem, co pierwsze wziąć do ręki. To są najgorsze słowa, które dziewczynka słyszy i wolałaby wtedy być królewną w życiu dorosłym, mieć 42 służące i nic nie robić. A tu powiedzieć, wiesz co, wypierzemy, bo tatuś potrzebuje koszulę do pracy jutro. A tutaj rozwiesimy i wciągać w to. Rozwiesimy razem, powkładamy do pralki, prawda? Chodź mi w tym pomóż. Upieczemy ciasto, to pokręcisz. Dziecko pamięta dokładnie, co po czym się wkłada. Nawet jak mamusi się zapomni, mówi się, mamusia, a rodzynki? A tak, już dokładamy, prawda? To jest piękna taka, jak się takie nastoletnie dziewczyny potem pchają do kuchni. To jest no, niesamowite. Zrobią niespodziankę, bo tatuś wraca, jakąś leguminę, cokolwiek. To jak mama to robi, to i córka będzie to robiła. To jest trudne, ale ważne. Dziecko, dziewczynkę trzeba nauczyć tworzyć klimat i atmosferę ciepła. Przyjdą goście, tak ładnie nakryjemy, tu kwiatek, tu serwetka, prawda, żeby tak było miło. Postaramy się, żeby każdy się poczuł, jak przyjdzie do domu, jakbyś widziała, że ktoś jest smutny, to podejdź, uśmiechnij się, usiądź na kolanach babuni. No, jakby podkierować, bo to właśnie tworzenie klimatu, atmosfery jest bardzo ważne i wiąże się to z pragnieniem podobania się. Dziewczynka już, prawda, przed lustrem, już ty to założy, a tamtego nie założy. Zawsze można powiedzieć, wiesz, bardziej Pan Jezus patrzy na serce, co jest w sercu. Jesteś ciepła, jesteś serdeczna. To się liczy. Na pewno jest ważne, jak się ubierzesz, ale to nie jest najważniejsze. Dalej bardzo ważne jest, żeby dziecko nauczyć, dziewczynkę nauczyć ofiarnej miłości. Że ona będzie się przełamywała, przekraczała siebie, tak jak Jezus. I dziesiąte, żeby stale mieć z nią relację, żeby się od siebie przypadkowo nie odsunąć. Bardzo serdecznie dziękuję. Przepraszam, że was zagadałam, ale nigdy nie wiem, jak skończę. Tak dzisiaj wyszło.